Tu Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, Kuba Niesiński przy mikrofonie, no i Kasia Karpowicz ze mną w studiu Radia Kraków. Zapowiadałem na górze, że dzisiaj będzie o malarstwie, będzie o sztuce w programie Radia Kraków Kultura. Poza anteną już tutaj ucięliśmy sobie dłuższą pogawędkę. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Dla mnie bardzo miłe spotkanie, dosyć przypadkowe, jak to w życiu czasami jest. Ja tylko zdradzę, co się wydarzyło w moim życiu, chociaż teraz ta sytuacja spowodowała, że tutaj się spotkaliśmy w Radiu Kraków Kultura. Byłem u pewnej pani profesor i zobaczyłem na ścianie obraz. I to się okazało, że to jest twój obraz. Oczywiście wyszedłem po obejrzeniu tego obrazu, który bardzo mi się spodobał i napisałem później do pani profesor, którą serdecznie pozdrawiam, jak się nazywała autorka tego obrazu. Kasia Karpowicz. I dlatego Kasia jest dzisiaj ze mną w studiu Radia Kraków. Kasiu, kiedy się dowiedziałaś, że jesteś malarką i będziesz?
Myślę, że wiedziałam to od zawsze, od kiedy nauczyłam się chodzić i trzymać.
Wiedziałaś od razu, że tak? Nie chciałaś tego się urwać?
Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że to jest jakieś obciążenie genetyczne. Nie mogłam inaczej. To tylko mnie interesowało w życiu właściwie. Od kiedy zaczęłam sobie coś tam rysować, pewnie w wieku 2, 3, 4 lat, interesowały mnie te materiały, które były w przestrzeni mieszkalnej, ponieważ wychowałam się w pracowni Olgi Boznańskiej dawnej, którą wynajmowali moi rodzice, również malarze. I tam, jak możesz sobie wyobrazić, dziecko było narażone na widoki kuszących farb, pędzli, ołówków, pisaków i różnych przyborów, które też posiadała moja starsza siostra, również malująca osoba, do tej pory malarka Joanna Karpowicz. Także myślę, że to było nieuniknione, że ja się tym zajęłam po prostu trochę tak jakby bawiąc się i wprawiając technologicznie w tę materię. I tak już mi zostało i właściwie od samego początku rysowałam jakieś historie absorbujące mnie na dany moment w życiu. Jak byłam dzieckiem, to były historie o dzieciach, o kotach uczłowieczonych, ich domkach i różnych sytuacjach, w których tkwiły. Wszystko było oczywiście z wyobraźni. Była to taka jakaś narracja, jakaś taka opowieść, trochę jak filmowa, trochę jak właśnie jakaś książka dla dzieci. I tak mi do tej pory zostało. Na szczęście skończyłam wszystkie szkoły, już nie musiałam chodzić do żadnej. I to było moje największe marzenie jako dziecko, żeby nie chodzić do szkoły. Żeby tylko malować, żeby móc malować, być wolnym i malować. I tak mi się na szczęście ułożyło.
Kasia, ale często rodzice, którzy wykonują jakiś zawód, później spoglądają na swoje dzieci i te dzieci mówią, o, chciałabym robić to samo. Nieważne, co to jest, to może być medycyna, to może być cokolwiek. Mówią, nie, tylko nie tą drogą.
Tak, tato mi tak mówił.
Widziałaś blaski i cienie tego zawodu.
Mój ojciec był profesorem na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Niestety nasze drogi się rozminęły dość szybko, bo zmarł, jak miałam 16 lat, więc nie spotkałam go już tam studiując. Natomiast tato mi mówił, żeby lepiej nie studiować na tej Akademii Sztuk Pięknych, że uczelnie zwykle jakoś formują człowieka i że to nie jest tylko środowisko, które sprzyja rozwojowi. Jest bardzo ważne do tego, żeby uzyskać dyplom, żeby poznać kilku fajnych mistrzów, fajnych ludzi, fajnych kolegów po fachu, no bo przede wszystkim studiuje się z jakimiś współkolegami, współmalującymi, tworzącymi i oni też bardzo dużo człowieka mogą nauczyć poprzez swoją własną inną zupełnie dynamikę i osobowość i mogą wpłynąć. Tak samo są na przykład jacyś profesorowie, którzy niekoniecznie mnie prowadzą, ale na przykład są na grafice czy na rzeźbie.
Czy to spotkanie z mistrzem jakimś?
Dajmy na to takim jakimś, na przykład w moim przypadku to był Dariusz Wasina, Darek Wasina, który obecnie jest autorem muralu tego wyspiańskiego nowego tu przy Akademii Teatralnej. Jest piękny, piękny portret. I zobacz.
Jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście zachęcam. Ale myślisz, że szkoła w tym przypadku, Akademia Sztuk Pięknych, może jakby trochę zatrzymać rozwój,
tak,
nie wiem,
tak.
Trochę zmienić spojrzenie na sytuację, trochę ograniczyć
tak,
nawet.
Tak, oczywiście, każda korekta ogranicza. Nie każdy człowiek wrażliwy, który jest zdolny i malarsko, czy rysunkowo, czy rzeźbiarsko, w jakimkolwiek kierunku nie chciałby się rozwijać, to Jest to taki trudny okres dla człowieka młodego, szczególnie w dzisiejszym świecie, tak między 19 a 25 rokiem życia, kiedy nie zawsze każdy ma wsparcie, takie jak ja miałam, fajnych ludzi w rodzinie. Nie każdy ma możliwości, zrozumienie dla tej trudnej drogi w sumie, bo właściwie jest to droga bardzo ryzykowna. Nic nikomu nie, nikt nie gwarantuje. Chociaż jest to po części złudne, ponieważ tak naprawdę w żadnym zawodzie nikt nikomu nic nie gwarantuje. Nawet jeżeli ktoś jest zatrudniony na stały etat, to zawsze może być zwolniony. Tak samo my możemy zawsze nie sprzedać obrazu, czy nie zdobyć jakiegoś stypendium, czy nie mieć jakby taką sytuację jak każdy inny. Więc to jest w pewnym sensie duże wyzwanie zawodowe, natomiast nie jest niewykonalne. Natomiast Akademia Sztuk Pięknych oczywiście, czy każda akademia jak muzyczna, czy teatralna uczy pewnych, dajmy na to na dany moment, stylistyk w ramach osób, które tam prowadzą te zajęcia. Każdy profesor ma inny gust, każdy profesor ma inne doświadczenie. Są to bardzo interesujący ludzie, owszem, natomiast ostatecznie najważniejsze jest, wychodząc z takiej akademii, jakakolwiek by ona nie była, jest pamiętać, że istnieje życie poza akademią i że to jest najciekawsze życie, że nie trzeba się bać i tam jest rozwój we własnej pracy i w podążaniu za własnym wewnętrznym głosem oraz rozglądaniu się i uczeniu się też od innych i z innych dziedzin. Niekoniecznie tylko jakby poddawaniu się pewnym schematom i formom, w które wkłada nas edukacja, jakakolwiek by ona nie była, czy dobra, czy zła, zawsze ona naznacza i wpuszcza nas w jakiś tor. I żeby z niego wyjść, to warto by było mieć wewnętrzną siłę na to, żeby nie dać się uformować zbytnio.
Mhm. Powiedziałaś o tej formie, którą tam, powiedzmy, narzuca dany okres w akademii i tak dalej. Ciężko później z niego wyjść, zwłaszcza w Krakowie, o którym się mówi, że jest tradycyjny, że jest zupełnie inne spojrzenie. Może łatwiej byłoby w stolicy, w Warszawie, w Nowym Jorku.
Myślę, że na pewno to się zmienia, jeżeli chodzi o Kraków. Jestem daleka od środowiska akademii, chociaż bardzo ich lubię i pozdrawiam. Natomiast myślę, że się powoli tam troszeczkę zmienia, jeżeli chodzi o podejście do sztuki. Nie wiem, w jakim kierunku to teraz wędruje. Mam nadzieję, że dobrym. Za moich czasów też było dużo dobrego. Natomiast tak, wydaje mi się, że mówię młodym ludziom po akademii, że potrzebują z 2 lata własnej pracy na to, żeby się trochę otrząsnąć od tego, cokolwiek tam usłyszeli. Bo krytyka jest w takim młodym wieku bardzo trudna do przyjęcia i czasami jest niesprawiedliwa albo źle rozumiana przez młodego człowieka. I wyobrażam sobie, tak jak podkreślam, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś fajnego przyjaciela, jakiegoś dobrego środowiska, do którego może się zwrócić, jakiegoś wsparcia we własnej sile wewnętrznej, to łatwo może stracić siłę. A najważniejsze jest w byciu już jakby poza ramami jakiejkolwiek artystycznej szkoły, najważniejsze jest według mnie zbudować siebie na tyle silnym i niezależnym myślowo, żeby móc się obronić, ponieważ życie również poza ramami wyznaczonymi przez uczelnię jest bardzo trudne i brutalne i bardzo dużo ludzi będzie mówiło różne rzeczy i bardzo będzie dużo sytuacji, w których trzeba być pewnym tego, co się robi, przy założeniu, że nigdy nie jesteś jako młody człowiek, a nawet dorosły, a nawet już później dojrzały artysta, nigdy nie jesteś stuprocentowo pewny tego, w jakim kierunku zmierzasz, bo na tym polega sztuka i rozwój, że zawsze masz wątpliwości, że zawsze poszukujesz i zawsze się uczysz. Więc gdzieś ten balans musi być zbudowany. On nie jest łatwy do zbudowania, będąc pod kloszem jakiejkolwiek instytucji. Naprawdę jest trudno być niezależnym wtedy naprawdę i silnym. Natomiast myślę, że
warto szukać swoich wątków
warto,
w życiu.
Warto później iść w tym kierunku. Nic złego się nie dzieje, jeżeli przez pewien czas jesteśmy pod kierownictwem kogoś. Natomiast fajnie jest pamiętać, że nie wszystko, co słyszymy, jest prawdą.
Albo nie wszystko musimy tak interpretować.
Dokładnie. Nie musimy wszystkiego brać do siebie. Możemy sobie wybierać elementy, które będą akurat na dany moment dla nas wartościowe, Po czym na przykład w przyszłości to zweryfikujemy i to też jest okej. I to nie znaczy, że coś było nie tak, tylko po prostu nasze poglądy mogą się zmieniać, my się możemy zmieniać i sytuacje mogą się wyjaśniać po czasie, więc wydaje mi się, że trzeba być otwartym na to i budować się w miarę właśnie stabilnym i silnym poprzez pewność tego, że bardzo chce się to robić, to jest dla nas ważne i to jest najważniejsze, że to jest interesujące dla nas.
Właśnie tworzenie.
Tak.
W tym przypadku. Ale dobrze, ale spotykasz się z odbiorcami, no bo czy z krytykami sztuki, szeroko pojętymi. No i są takie momenty, gdzie nie spełniasz oczekiwań.
O tak.
Znaczy, bo nie spełniasz oczekiwań, bo ktoś sobie wyobrażał, że będziesz, nie wiem, co zrobisz. Zrobisz podobnie jak ostatnio.
I że będę inna, że będę bardziej niegrzeczna, albo bardziej jakaś zadziorna, albo bardziej artystyczna, albo bardziej układna, albo każdy ma, każdy nie. Wydaje mi się, że pewne osoby mają jakieś oczekiwania wobec nas w życiu. Gdziekolwiek, w jakimkolwiek zawodzie.
W jakiejkolwiek sytuacji życiowej też.
W jakiejkolwiek sytuacji życiowej. I wydaje mi się, że życie jest za krótkie, żeby się tak rozglądać i podsłuchiwać i wsłuchiwać się w te komentarze i rady. Jeżeli nie mamy na to ochoty, i nie mamy na to przestrzeni. Zawsze sobie oszczędzam trochę czasu i oszczędzam sobie trochę sił, mimo tego, że słyszę różne i komplementy, i wręcz przeciwnie, różne jakieś mniej przychylne komentarze, to jednak, kurczę, nie mam na to czasu, żeby się tym zajmować i idę dalej. I wydaje mi się, że to jest ważne i na uczelni, i później w drodze zawodowej, artystycznej, że krytycy sztuki, instytucje, które przyjmują nas w danym momencie pod swoje skrzydła, jeżeli jesteśmy artystami, którzy współpracują z galeriami czy z muzeami, to oczywiście każdy będzie chciał nas jakoś też uformować. No i teraz najważniejsze jest co? Najważniejsze jest to, do czego wracam, czyli ciekawość tego, co się robi, czyli najważniejsza jest twoja droga, czyli twórczość, rozwój w niej. Jeżeli się tym zajmujesz, to tam ludzie mogą mówić różne rzeczy o tobie, czy o tym, co robisz, no ale ty idziesz do pracowni, tam jest twój świat.
Ale musiałaś się tego nauczyć? Uczyłaś się tego?
Wiesz co, tak kocham to, co robię, że żeby to robić i zaizolować się na ten świat zewnętrzny i te wpływy świata zewnętrznego, to w jakiś taki naturalny, zdrowy, fizyczny, taki fizjologiczny wręcz sposób. Wydaje mi się, że tak jakoś mi to mój własny umysł i osobowość podpowiedziały, że tak się chronię troszeczkę tym samym. Że rzeczywiście, wiesz, jak wchodzę do pracowni, to nic mnie nie interesuje. Może się świat walić, wszystkie smutki, rozterki, wątpliwości znikają, no bo jest sztaluga, jest płótno przede mną, wyciskam farbę i nowa historia się otwiera i nowa podróż przede mną i każdy obraz to rozwój. Więc wydaje mi się, że w każdej pracy, jeżeli ktoś jest w tej pracy spełniony, ciekawi się tą pracą, to cokolwiek by się działo dookoła, zawsze ma w tej pracy też schronienie. I zawsze w tej pracy może być sobą.
Chociaż nie zawsze jest łatwo.
O nie, ogólnie to wydaje mi się, że już stwierdziłam od jakiegoś czasu, weryfikując wszystko, że nie jest łatwo, nie będzie łatwo, bo na tym polega życie, że nie da się pozałatwiać wszystkiego i zrobić tak, że jest sprzątane, ugotowane
rachunki i tak dalej,
bo zawsze będzie jakiś rachunek spóźniony, albo będzie na przykład, nie wiem, sprawa urzędowa nagle, albo sąsiad nas zaleje i zawsze coś będzie, więc staram się nie denerwować, bo zawsze wiem, że będzie trudno, ale w tym trudno może być ciekawie i dam sobie radę i każdy z was da sobie radę.
Albo radio wyskoczy i ci zabiera godzinę malowania.
Ale w takim towarzystwie i z takimi słuchaczami i w takim pięknej przestrzeni to jest dla mnie wielka atrakcja i inspiracja. Także bardzo ci dziękuję, że jestem tutaj z tobą.
Myśląc o tworzeniu, no bo rozmawiałem niejednokrotnie z artystami, dla mnie to jest wielki szacunek. Założyć sobie, że pracuję 8 godzin. Mój znajomy pisarz, który po prostu siada, idzie do pracy. nie mogłem sobie tego w życiu wyobrazić. Cokolwiek chciałem stworzyć, to musiałem mieć do tego przestrzeń, wenę. To musiało być teraz, a nie pójść do pracy. Jak to rozgraniczyć?
Jak
ładujesz się tym, jak jedziesz do pracy, że to już wiesz, że to w ten moment następuje?
To jest trochę tak, że jak robisz to już tyle lat i chcesz robić to zawodowo i z tego żyć, to musisz wiedzieć, że nie ma takiej romantyzacji tego zawodu artysty, że po prostu nie musisz tego robić, żeby narzucać sobie dyscyplinę. Ja wybieram, że tak robię, bo to działa w moim przypadku. Są artyści, różni twórcy, którzy nie mogą tak funkcjonować z różnych względów. Czasami kobiety malarki mają dzieci, czasami na przykład, nie wiem, ktoś chodzi do pracy, bo nie jest w stanie się utrzymać z zawodu twórczego i na przykład robi muzykę elektroniczną, ale chodzi do korporacji i
żeby mieć na to, żeby...
Tak, dokładnie, bo są takie też obszary sztuki, które trudno bez większego stresu i zawału codziennie rano po prostu spieniężyć. Więc są różne metody i różne opcje. Ja jestem zawsze zdania, że jeżeli komuś coś funkcjonuje, to powinien w to iść i powinien się zastanowić, jak dla niego byłoby najlepiej. I żadna opcja nie jest lepsza ani gorsza. Dla mnie najlepsza opcja to jest po prostu surowa dyscyplina, której się staram trzymać. Staram się też nie przesadzić, ponieważ 8 godzin czasami to jest, byłby ideał, natomiast ja siedzę dłużej i czasami jest tak, że nie mam też weekendów, ale ostatnio...
Ale dlatego nie masz weekendów, masz dużo pracy?
Czy... Tak, mam bardzo dużo pracy. Są takie momenty pewnych takich ram czasowych, które mnie właśnie trzymają. To są właśnie daty moich kolejnych wystaw indywidualnych. I bardzo lubię być na czas. Na czas to znaczy co najmniej trzeba skończyć wszystkie prace do wystawy. Na maksimum miesiąc przed, najlepiej by było 2 miesiące przed wystawą mieć już wszystko gotowe, ponieważ trzeba najpierw zrobić zdjęcia tych obrazów, reprodukcję. Żeby zrobić zdjęcia, te obrazy muszą być suche. Ja maluję do każdej wystawy nowy zestaw obrazów. Także to jest też taka logistyka i ta logistyka powoduje, że ja muszę mieć dyscyplinę i czasami bywa, że tracę weekendy.
No ale, tak, ale nadganiasz
ale nadganiam, ale odzyskuję, odzyskuję. Ostatnio sobie obiecałam, że muszę odpoczywać 2 dni pod rząd i daję radę.
Kodeks pracy.
Dokładnie. Jestem okrutną szefową dla siebie samej.
Dla siebie. Różany Wianek, to jest zresztą pretekst naszego dzisiejszego spotkania także. Ta wystawa, która zostanie otwarta 23 maja.
Tak jest, w Galerii Artemis w Krakowie, przy ulicy Poselskiej. Zapraszam serdecznie na godzinę 18 na otwarcie. Wystawa potrwa do 15 czerwca. Będzie również możliwość spotkania mnie 15 czerwca na finisarzu. Oraz 8 czerwca na takim spotkaniu autorskim, gdzie z Mileną Koi, historyczką sztuki, będziemy sobie rozmawiać o tej wystawie tak swobodnie i można będzie zadawać pytania i jakby poznać spojrzenie malarza, chociaż zawsze staram się troszeczkę nie ujawniać wszystkiego.
O to popytam cię za kilka chwil. Jeszcze o tę wystawę chciałem. Różany Wianek to jest taka opowieść znowu bardzo osobista.
Tak. Ja właściwie do każdej wystawy podchodzę jak do jakiegoś takiego rozdziału, który chciałabym otworzyć, przepracować poprzez obrazy i zamknąć. Różany Wianek jest to wystawa dedykowana mojej mamie, malarce Annie Karpowicz-Westner i siostrze Joannie Karpowicz, również malarce. Więc wyobrażacie sobie, że nasza relacja trzech malarek oraz bardzo bliskich sobie osób, mamy, siostry i córki, jest niezwykła, jak ta róża, genetycznie trudna, piękna, pachnąca i zachwycająca, ale równocześnie ma kolce. Więc jak sobie wyobrazisz różany wianek, czyli wianek z róż z kolcami, to jest taka korona cierniowa, która troszeczkę powoduje upływ krwi, ale również jest zachwycająca i urocza i niepowtarzalna. Więc wystawa jest o bardzo bliskiej relacji kobiecej. I wydaje mi się, że każdy z nas ma jakąś bliską relację. To może być pomiędzy ojcem, synem i jego własnym ojcem, dziadek, ojciec i syn. I może być pomiędzy przyjaciółmi, przyjaciółkami trzema. Każda z takich relacji jest wyjątkowa. Jeżeli jest ważna, to jest wyjątkowa na ten wyjątkowy własny sposób. Ale nie ukrywajmy, że w każdej relacji są trudne momenty również. I przez to ta relacja jest ciekawa. A propos problemów, to problemy też są ciekawe i te problemy są do rozwiązania, do przepracowania, do namalowania.
Mm-hmm. O tej relacji kobiecej, o której opowiadasz, tej rodzinnej bardzo, ale kobiet w twoim malarstwie jest dużo.
Tak.
Bardzo dużo, bym powiedział.
Tak. Interesują mnie kobiety jako temat do opowiadania pewnych historii. Moje malarstwo jest przedstawiające, figuratywne, czyli można zobaczyć, co tam te postaci zupełnie wymyślone z wyobraźni. Nie posługuję się zdjęciami, nie posługuję się też szkicami, więc to jest po prostu jakaś taka opowieść z postaci podpatrzonych, wymyślonych. One najprawdopodobniej pochodzą z jakichś fragmentów rzeczywistości mojej własnej, ze snów, z pamięci, z jakichś fragmentów ludzi, których widziałam na pewno, gestów, które podglądnęłam. Natomiast nie chodzi tutaj w tym malarstwie o realizm, ale poprzez postać kobiecą opowiadam bardzo dużo historii, które właśnie są o czułości, o takiej opiekuńczości, o wsparciu, o jakichś relacjach, które i są trudne, i są romantyczne i też właśnie wyjątkowo poprzez tą postać kobiety, jej oczy, jej gesty mogę jakoś tak zbliżyć się do człowieczeństwa. Blisko mi jest w tych obrazach do tego, żeby właśnie opowiedzieć o wszystkim tym, o czym właściwie każdy z nas, każdy człowiek sobie na co dzień myśli i czasami tych myśli się boi, albo one powodują jakieś zmartwienie, czyli na przykład o przemijaniu, o odchodzeniu, o śmierci i o takim pogodzeniu się z tym. Mhm.
Wybierając się na wystawę, myśląc o w ogóle o oglądaniu sztuki, o oglądaniu obrazów, twoim zdaniem jak bardzo się powinno znać artystę, żeby odczytać coś? Czy to jest konieczne w ogóle?
Wydaje mi się, że to nie jest konieczne i oczywiście są różne... różne opinie. Jedna jest taka, że warto znać artystę, który stoi za dziełem sztuki, bo to też w dzisiejszym świecie jest ważne, co artysta sobą reprezentuje, czy jest etyczny, czy nie popełni jakiejś zbrodni. Wiadomo, cancel culture i te wszystkie sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam, że ja lubię się schować za obrazem. Oczywiście wiem, że to jest ważne dla odbiorcy, żeby ujawnić siebie troszeczkę i opowiedzieć o sobie i nie mam też z tym problemu. Natomiast wydaje mi się, że obrazy powinny być zawsze na pierwszym planie i to sztuka jest najważniejsza, a ten człowiek stojący za sztuką również jest ważny, szczególnie dla mnie, bo jestem tym człowiekiem i warto by było, żebym była w dobrej kondycji dla siebie samej. Natomiast ja jako twórczyni boję się troszeczkę tego właśnie, że ludzie chcą tak mnie bardziej niż...
Ale trochę tak jest z artystami, prawda? To znaczy no właśnie, pisarze też tak, muzycy może mniej.
Właśnie wydaje mi się, że muzyk to on jak tak wychodzi na scenę i jest ubrany na przykład kobieta na czarno w filharmonii, prawda? Skrzypaczka pierwsza wychodzi i to jest takie, że ciarki przechodzą widownie, bo ona swoją personą już sama wychodząc na scenę robi robotę i później zaczyna grać i to jeszcze dodaje sznytu. Natomiast ja nie
wiem... Ale nie zastanawiasz się wtedy, kim jest? Co
nie,
robi?
Nie zastanawiam się. Po prostu patrzę wizualnie i cieszę się tym momentem. Natomiast tak patrzę wizualnie, jak można inaczej patrzeć. Ale powiem wam tak. Chciałabym troszeczkę się schować za tymi obrazami, Ale ja uchylam rąbka tajemnicy i...
Ale uchylasz dlatego, że tego chcą odbiorcy, czy dlatego, że żeby ciebie zrozumieć, żeby zrozumieć obraz, może nie ciebie?
Nie, wydaje mi się, że uchylam po części dlatego, że mam świadomość, że jestem odpowiedzialna za to, co robię i po części powinnam stanąć obok i nie tyle wytłumaczyć, co otworzyć się na tego widza i otworzyć się na odbiorcy, każdego odbiorcy. Dlatego, że ja na przykład zależy mi bardzo na ludziach, którzy w ogóle nie mają wykształcenia historyczno-sztucznego i nie chodzą do galerii i muzeów i na przykład nie wychowali się w domu, w którym była muzyka i malarstwo i to nie było takie oczywiste. Często się zdarza, że ci ludzie, patrząc na moje obrazy, zaczynają wchodzić w ten świat i ja wtedy jakby dowyjaśniając pewne kwestie, mogę ich naprowadzić na jakąś drogę, która może być dla nich przychylniejsza, żeby wejść głębiej w ten świat.
Mm-hmm. Tak jak ja zadałem ci pytanie przez telefon, dlaczego tyle basenu jest u ciebie?
No na przykład, ale to są ciekawe pytania. Właśnie wydaje mi się, że jak ja bym pomyślała, czy ja bym chciała poznać twórcę, to tak, uwielbiam oglądać wywiady z Quentinem Tarantino, ze Stanleyem Kubrickiem. Nie, tak, myślę, że twórca jako człowiek jest wyjątkowo interesujący. Jest mnóstwo ludzi, których non-stop słucham i oglądam w podcastach. Tak. Dla mnie? Tak. Dla mnie osobiście jako widzki.
Czyli chciałabyś.
Tak.
No to dobrze. No to, czyli dlatego musisz rąbka tajemnicy uchylać.
Tak jest.
Żeby być wobec swoich widzów autentyczna może w tym przypadku. Chociaż nie wiem. Bo mam cały czas problem, ja kończyłem filologię polską i była literatura piękna, poezja i zawsze to pytanie, co autor chciał przez to powiedzieć, mnie męczyło.
To już inna kwestia. Ja tak samo. Wszystko na odwrót zrozumiałam, miałam bardzo złe oceny z tego, w związku z tym. Natomiast to, co autor chciał przez to powiedzieć, to jest inna kwestia, kim jest ten autor. I biografie też są trudne, bo jak czasem czytam biografię, to się boję, że ktoś o mnie kiedyś chciałby coś napisać. Na przykład, nie wiem, była taka biografia o Wandzie Rutkiewicz, w której jacyś byli chłopacy pisali o tym, czy mówili o tym, że taka była wredna, czy źle się wspinała, czy coś. Sobie myślę, dobra, zależy kto, kogo spyta, o kim i można stworzyć książkę na ten temat.
I to się napisze autobiografię. Może w obrazach można namalować.
No ja myślę, że po części maluję tak siebie.
Musisz mi o tym basenie opowiedzieć, ja już wiem, bo to doczytałem. Ten basen, trenowałaś pływanie.
Trenowałam, to może za dużo powiedziane, ale tak, od dziecka
regularnie
od piątego roku życia pływałam kilka razy w tygodniu, miałam trenera i chodziłam na basen do takiej szkółki pływackiej tu w Krakowie. Bardzo interesującym miejscu, bo w szkole dla niewidomych dzieci i te dzieci niewidome miały basen tuż przed nami, a później myśmy wchodzili razem. Ten sam trener nas uczył i rzeczywiście był taki moment, że bardzo się w to wdrożyłam i najlepiej się czułam w wodzie. I tak mi zostało, chociaż ostatnio nie mam czasu na basen, ale wrócę do tego na pewno.
Bo malujesz.
Bo maluję, tak.
Kasiu, mówisz o tym, że chciałabyś, żeby sztuka docierała do ludzi, którzy nie są ze środowiska, tak powiem w cudzysłowie. Jak to zrobić? Bo sztuka sama w sobie w odbiorze jest trudna.
Dla mnie również. Wiesz, jak idę do muzeum, to też przechodzę przez wszystkie sale muzeów sztuki nowoczesnej i się dziwię.
Jest ciężko.
I w moim wypadku czasami jest tak, że jak widzę puste płótno z jedną kreską, to chciałabym to płótno zabrać do domu i domalować. Bo mi żal materiału. Żartuję sobie oczywiście z pełnym szacunkiem dla różnych eksperymentów w dzisiejszym świecie. Od momentu, w którym Marcel Duchamp wyniósł pisuar do muzeum i nazwał ten pisuar fontanną. Sztuka zaczęła nabierać tempa, jeżeli chodzi o taką sztukę eksperymentalną, nowoczesną. Natomiast tak, ja myślę, że to, że mnie zaprosiłeś tutaj, co mnie bardzo miło zaskoczyło, to jest też jakiś taki element ważny, żeby właśnie, że chcesz o tym mówić, tak? Że chcesz rozmawiać z twórcą, twórczynią, która jest aktywna zawodowo i rozmawiamy sobie normalnie, tak jak piekarz piecze chleb, to ja mogę ci powiedzieć, jak ja maluję i że to nie ma w tym nic wyjątkowego w takim sensie, że ja nie czuję się w żaden sposób inna niż każdy ciężko pracujący człowiek, który jest w zawodzie, jest fachowcem, wykonuje coś z sercem, ale też z trudem i uczy się w tym, i szkoli się w tym. I wydaje mi się, że to jest fajne, że tu jesteśmy, że mnie pytasz, że ja mówię i że być może ktoś słucha. I być może ten ktoś nigdy nie był w galerii sztuki i nie wie, że na przykład do galerii sztuki prywatnej, takiej jak Artemis, można po prostu wejść z ulicy, sprawdzić trzeba godzinę otwarcia, nie trzeba kupować biletu, nie trzeba nic...
Nie trzeba kupić obrazu.
Nie trzeba kupić obrazu, nie trzeba w ogóle z nikim rozmawiać, trzeba po prostu wejść, powiedzieć dzień dobry, czy mogę zobaczyć ekspozycję, obrazy i wtedy się wchodzi i się po prostu jest w tej przestrzeni, patrzy się oczami i po prostu... myśli się o swoich sprawach. Bo właśnie to jest też tak, że ludzie może nie wiedzą, że to jest tak trochę jak się słucha piosenek i te piosenki się kojarzą z jakimiś ważnymi elementami w życiu. Albo na przykład czyta się książkę na danym etapie, inaczej się ją rozumie, ale wszystko odnosimy do siebie samych. Czyli wszystko jest jakby naszym autoportretem. Więc jak wchodzimy do muzeum i widzimy, nie wiem, malarstwo impresjonistów i tam gdzieś w tym malarstwie impresjonistów jakieś kolory nam tam miło zabrzmią w sercu, no to jest po części o nas. To jest nasza wrażliwość, która reaguje na to. Czasami może nie zareagować i to też jest okej. Więc nie dajmy sobie wmówić, że jeżeli...
Że się nie znamy.
Nie znamy się, bo na przykład nie podoba nam się ta instalacja z drutów i z opon na środku białej przestrzeni muzeum, to jest okej. Mi też na przykład może się to nie podobać. A na przykład wchodząc do przestrzeni innego muzeum, gdzie będzie wisiał obraz Balthusa, albo obraz Maxa Beckmana, albo jakiegoś innego ulubionego mi twórcy, to po prostu upadnę na kolana i będę patrzeć godzinami.
Teraz taka rolka na twoim Instagramie, która się pojawiła, jak ty tłumaczysz, jak wejść do galerii.
A tak.
Nie trzeba z tobą rozmawiać.
Nie trzeba ze mną rozmawiać. W ogóle jest tak, że jak na wernisaż przychodzicie, to możecie tak, w Krakowie jest dużo takich miejsc, galerii, które mają, możecie sobie sprawdzić, gdzie są wernisaże. Na wernisażach zwykle jest mały poczęstunek, jest soczek dla dzieci, jest wino bezalkoholowe, czy inne napitki, ciasteczka, krakersy i wchodzicie i sobie po prostu oglądacie ludzi i oglądacie sobie przestrzeń galerii i oglądacie sobie obrazy. I jesteście w tych momentach i to jest zupełnie za darmo doświadczenie, a jest bardzo interesujące, bo tak naprawdę nie musicie wchodzić w interakcję, więc jesteście między ludźmi, stoicie w tłumie, przemieszczacie się, patrzycie na ludzi, patrzycie na obrazy, zwykle bardziej na ludzi niż na obrazy, bo zwykle są takie tłumy, że nie widać obrazów. Ale jest to takie doświadczenie, na przykład dla introwertyka, fajne. Bo w pewnym sensie jesteś między ludźmi, musisz się jakoś tam w miarę ogarnąć, ubrać, wyjść, ale nie musisz nic robić. I wychodzisz. I później, jak już minie ten szał otwarcia, możesz sobie wrócić na spokojnie i zobaczyć tą przestrzeń galerii bez tych ludzi. Popatrzeć na obrazy i może te obrazy coś do ciebie powiedzą fajnego.
Mhm. Jeszcze chciałem cię podpytać o inspirację. Masz takie momenty, że nie wiesz, co namalować?
Nie.
Ach, to cudownie chyba.
No
cudowne
właśnie.
Cudowne uczucie.
Cudowne uczucie, ale mam też takie momenty, w których martwię się, że nie zdążę namalować wszystkiego, co
chciałabym. No bo to trzeba ujawnić troszeczkę, jak to wygląda, że jak jest wystawa, to ty po prostu ją malujesz.
Tak. Jak jest wystawa, to ja na przykład występuję z propozycją wystawy, mam jakiś pomysł, teraz mam pomysł, miałam pomysł bardzo długie lata zresztą, na wystawę o dzieciństwie, o tych wszystkich rzeczach, które są ważne na samym początku naszego życia, które pamiętamy. I to jest oczywiście bardzo... Cokolwiek wam nie mówię, to wszystko, co mówię, to nie bierzcie tego dosłownie, bo ja nie maluję dosłownie, tylko to jest troszkę taka poezja. W tym malarstwie jest dużo poezji. Więc w tym momencie pracuję nad wystawą, która będzie w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w grudniu, otwierana 12 grudnia. To będzie wystawa, która potrwa 2 miesiące w Galerii Villa. I to jest wielka przestrzeń niesamowicie pięknej właśnie willi takiej secesyjnej. Bardzo trudna zresztą ekspozycyjnie, ale myślę, że ciekawa i adekwatna do tematu. Tytuł wystawy Raz się żyje, raz się nie żyje. To jest takie hasło z mojego dzieciństwa, które porzekadło, które sobie z moim kuzynem Maćkiem powtarzaliśmy przed robieniem typowych dziecięcych, ryzykownych zabaw. W każdym razie tak, mam bardzo dużo pracy. Do każdej wystawy tworzę nowy zestaw prac. I mam coraz więcej pomysłów. Im więcej maluję, mam więcej pomysłów. I boję się po prostu, że...
Na całe serie, na całe wystawy?
Tak, na całe wystawy, na całe opowieści. Chciałabym też zrobić taką wystawę z moim tatą nieżyjącym, którego obrazy mamy w pracowni, w archiwum. I chciałabym zrobić taką jakby rozmowę, która się nie odbyła. Tak. No bo ile ja z nim porozmawiałam, mając te 16 lat, jak niestety zmarł. Więc tak żałuję troszeczkę, że jako dorosła, jakby o dorosły artysta, jako dorosła malarka, nie mogłam z nim porozmawiać jak malarka z malarzem. I chciałabym jakby poświęcić kiedyś taką wystawę na taki dialog. Jego obrazy i moja odpowiedź moimi obrazami na jego obrazy. Mhm.
I tutaj chodzi o te terminy, że ty musisz dotrzymać tego terminu przed wystawą.
No, powinnam. Mam terminy do 2026.
Okej, no to trochę pracy jest przed tobą. Tak. Ale ten najbliższy termin to jest 23 dzień maja.
Tak jest, w Krakowie o 18 w Galerii Artemis. Galeria jest bardzo interesującą przestrzenią, znaną w Krakowie od bardzo wielu lat, bo to była jedna z takich pierwszych galerii komercyjnych w Krakowie. Zaczynała bardzo wcześnie, tam w latach 90., a nawet wcześniej. Jest małą przestrzenią, bo w Krakowie mamy małe galerie sztuki. Mhm. Więc jeżeli nie lubicie tłumów i będzie was stresować to, że jest duszno i jesteście zaklinowani pomiędzy obrazami, to po prostu nie przejmujcie się tą datą. Przyjdźcie sobie na spokojnie, tylko sprawdźcie, kiedy jest czynna galeria. Od 10 chyba do 6 w tygodniu i w sobotę od chyba 10 do 2 godziny po południu, więc jak będziecie na spacerze przy plantach, to warto zaglądnąć.
Na ulicę Poselską.
Tak jest.
Katarzyna Karpowicz była gościem Radia Kraków Kultura.
Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.